Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Synowie Izraela czynili sobie królów, lecz wbrew mojej woli. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twojego, Samario. Gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatry sieją, zbierać będą burze. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśli by nawet dało, zabierają obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy ich na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu. Oto słowo Boże.
Naród wybrany ufa swemu Panu.
Naród wybrany ufa swemu Panu.
Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Ich bożki są ze srebra i złota, dzieło rąk ludzkich.
Naród wybrany ufa swemu Panu.
Mają ustalenie, mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, mają nozdrza, ale nie czują zapachu.
Naród wybrany ufa swemu Panu.
Mają ręce pozbawione dotyku, nogi mają, ale nie chodzą. Do nich będą podobni ci, którzy je robią, i każdy, który im ufa.
Naród wybrany ufa swemu Panu.
Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą. Dom Arona pokłada ufność w Panu. On jest ich pomocą i tarczą.
Naród wybrał.
Zgłosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.
Alleluja! Alleluja!
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie wydarzyło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
Oto słowo Pańskie.
Nie byłem mocny z geografii i próbowałem sobie przypomnieć chyba bezskutecznie, jak się wychodzi na górę. Wczoraj wychodziliśmy na górę, czy wy wychodziliście, bo ja oczywiście się skrętnie przygotowywałem do dzisiaj, ale to jest różnica ciśnień i chyba po długim myśleniu doszedłem, że 1 hektopaskal na metr, ale nie wiem, czy to dobrze. Pamiętacie, czy nie? Aha, dobra, rozumiem. W każdym razie, dlaczego to mówię? Dlatego, że alpiniści albo himalaiści, którzy pragną wyjść na bardzo dużą górę, i też sobie nie mogę przypomnieć, od jakiej wysokości to się zaczyna, muszą się aklimatyzować. Oni sobie wychodzą wyżej, na przykład 1/3 góry, tam sobie rozkładają obóz i siedzą jeden dzień, siedzą po prostu, żeby się aklimatyzować, ponieważ to ciśnienie jest niższe i ich organizm inaczej funkcjonuje. Inaczej się oddycha, inna jest przemiana materii i tak dalej, w każdym razie muszą to zrobić, bo jakby od razu skoczyli na szczyt, to prawdopodobnie by nie doszli, zesłabliby, no i w takich warunkach pewnie by już tam zostali. I przytaczam taką obserwację przyrody na początek, dlatego, że jak wiecie, dzisiaj mi wypada Królestwo Boże, które było wczoraj, ale zadałem sobie pytanie, myśląc o Królestwie Bożym, zadałem sobie pytanie, bo rzeczywiście pierwsze skojarzenie, jakie mamy na temat Królestwa Bożego, tak, to koniec świata, apokalipsa, wojna, grad, śnieg, pioruny, wszystko naraz, lasery, nie wiem co jeszcze. I budzi się w nas często lęk, jak pomyślimy sobie o końcu świata. Nie wiem, czy to lęk spowodowany oglądanymi filmami w telewizji, czy czym, ale budzi się w nas lęk często. Lęk po pierwsze przed tym, jak to wszystko będzie dalej, jak to wszystko będzie wyglądać, i lęk też przed tym, co z nami, tak? I ten lęk chyba jest naturalny, to jest też lęk przed śmiercią, który każdy z nas ma, który narodził się po grzechu pierworodnym. I tak zadałem sobie pytanie właśnie, co z tym lękiem człowiek powinien zrobić? Jak powinien się odnieść? Czy może powinien w nim trwać, tak? Taki zalękniony. Ale trwać zalękniony w lęku to raczej średnio wobec Ojca, który kocha nas. Marianno, jak to kocha? Z obłędem, czy jak to było? Bez opamiętania, właśnie. To raczej dziwna postawa byłaby, jakby to miał być lęk wobec Ojca. Znowu sobie wyłączę, już nie dotykam tu. Wobec Ojca, który kocha nas bez opamiętania. I stąd myślę, ta idea, którą przyniósł Jezus, to jest dla nas wielka nadzieja. Idea Królestwa, które już jest, które przyszło razem z Nim, którego my do końca nie rozumiemy, ale razem z Nim zostawia nam je tutaj na ziemi. Możemy je tutaj doświadczać. I ja tak zobaczyłem, że to Królestwo, którego doświadczamy tutaj, które nie jest pełne, ale może być, jest jakimś zaczątkiem tego, co będziemy w przyszłości przeżywać, to jest taka trochę aklimatyzacja. Jak na tych, jak tej 1/3 góry, w 2/3 i na, żeby dojść do samej góry, potrzebujemy już czegoś doświadczyć. Już doświadczyć zmiany powietrza, już doświadczyć jakichś zmian w naszym funkcjonowaniu. Dlatego o tym mówiłem na początku, bo Królestwo Boże, jak wczoraj wybrzmiało bardzo ładnie, jest to właśnie to Boże panowanie w nas. Boże panowanie to znaczy, no właśnie, co to znaczy Boże panowanie? I wiecie, i ucieszyłem się dzisiaj, bo przerobiłem tą trochę homilię, żeby pasowała też na dzisiaj, bo Boże panowanie to między innymi właśnie wypełnianie się woli Pana Boga w nas. Boże panowanie oznacza, że Pan Bóg jest Panem, tak, w naszym życiu. Bardzo prosto to można zrozumieć. A jeśli jest Panem, to decyduje. Pan zazwyczaj decyduje. Nie słucha, tylko decyduje. I żeby mógł decydować, to wola Boża, którą ma względem nas, musi się realizować. I mamy tutaj tą pewność, że ta wola Boża, którą też objawił Jezus i stąd przyniósł to Królestwo Boże, wola Boża stwarza właśnie w naszym świecie to czynienie woli Bożej, to, że zabiegamy o nią, to, że staramy się ją pełnić, przez to stwarzamy sobie już, przez to stajemy się uczestnikami Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Pan Bóg zaczyna panować w nas, Pan Bóg zaczyna panować w naszych relacjach, Pan Bóg zaczyna panować w naszych środowiskach, w szkole, w pracy, na uczelni i gdzie tam jeszcze. Jedną z cech Ojca jest przygotowanie do życia. Jest wyposażenie młodego człowieka, dziewczynki, chłopca w pewną konfrontację z rzeczywistością, z tym, co spotka w swoim życiu. Jest wsparcie go w tym. Pamiętam, jak jeden z braci mówił, że poszedł się kiedyś przejść na planty, a że jest niemałych rozmiarów, to co chwilę musi sobie zrobić przerwę. I tak patrzył, jak mały chłopak, nie wiem, ile miał lat, nie pamiętam z tej opowieści, na pewno nie dużo. Był z tatą, tata siedział na ławce, na drugiej ławce, przeciwko niego, i ten chłopak biegał po tych plantach. Planty to takie zielone, jak ktoś nie wie, w Krakowie tam trawa jest i tego. I biegał po tych plantach tam po tym. I tak co chwilę coś znalazł, brał to, oglądał, nie jadł, o dziwo, i przynosił do taty, i tata mu mówił, co to jest. Żeby tego nie jadł, powtarzał ponoć właśnie i mówił, że to odłóż na miejsce, albo to wyrzuć do kosza. I taka scena, on wtedy ten brat opowiadał, tak sobie popatrzył, jaki ten chłopczyk miał ufność do swojego ojca. Dlaczego? Bo ten ojciec był dla niego pełnym autorytetem. Wiedział, że może to, co odnajdzie w swoim życiu, może przynieść do niego, bo nie wie, co to jest, i może się skonfrontować z tym, bo wie, że ojciec wie. I ojciec mu wszystko powie. Ojciec się zna. I taki autorytet generalnie, tak jak już mówiłem na poprzednich homiliach, taki autorytet nasz ojciec miał i ma, albo nie ma właśnie. I kiedy nie ma? Kiedy tracić ten autorytet? Otóż wtedy, kiedy my jakoś w jego zachowaniu odnajdujemy coś, z czym się nie bardzo chcemy utożsamiać. Na przykład, kiedy jakoś nasz ojciec nas rani na różne sposoby, nie jesteśmy w stanie do niego przyjść, bo na przykład przyszedł przypijany z pracy, tak? I nie możemy z nim pogadać, nie możemy się do niego przytulić, bo może było tak, że jest bardzo agresywny, że odpycha od siebie. Może tak jest, że bardzo się złościł, czy złości na nas. I w tym momencie my jako dziecko nas to raniło, czy rani, i my tak sobie myślimy w pewnym momencie, że no nie, no to tak nie może być. No, tak nie może być, tu jest coś nie tak. I postanawiamy sobie czasem w naszym życiu, myślę, że my jako bardziej dorośli to już odnajdywaliśmy to nieraz, postanawiamy sobie w życiu tak, ja taki jak ten mój ojciec nie będę. Ja, to mi się nie podoba. Skoro jest jak jest, to dobrze, niech tak będzie, ale ja już tak nie pójdę. Ja wtedy co się dzieje? Ja wybieram swoją drogę, tak? Mówię tak, ja będę taki, a taki. Mówiąc nie będę taki jak mój ojciec, wybieram co innego, tak? Nie chcę być taki jak mój ojciec. On nie jest dla mnie autorytetem. Z różnych powodów przestał nim być. I wybieram sobie drogę dla siebie. Jakąś. Nie znając motywów, dlaczego mój ojciec taki jest, a nie inny, ten wybór jest bardzo skomplikowany, bardzo duży zamęt się w naszym sercu często. O dziwo okazuje się, że nie zmieniamy się, że jesteśmy bardzo podobni do naszych ojców później. Ale prawda jest taka, że zostaje w nas coś takiego. Ja nie chcę być taki jak mój ojciec. Mam własny plan na swoje życie i będę tak postępował, bo według mnie to będzie bezpieczniejsze dla mnie i dla innych ludzi. I to jest też doświadczenie, które bardzo mocno może wpłynąć na postrzeganie woli Bożej w naszym życiu. Bardzo mocno ją ograniczyć. Bo skoro ja mam plan na swoje życie, to nikt mi w tym planie mieszać nie będzie. Bo ja się trochę ojca boję, bo ojciec nie za bardzo chyba miał plan na moje życie, nie był dobrym autorytetem. Skoro tak, no to bardziej to, co moje, to, co sam sobie wymyśliłem, jest mi bliższe, jest bezpieczniejsze. I będzie nam trudno słuchać woli Bożej. Dzisiejsze czytania, które mieliśmy, no, pokazują też kondycję naszą, związaną jeszcze może z czymś innym, może nawet w korzeniu swoim z grzechem pierworodnym, która to kondycja też utrudnia nam słuchanie woli Bożej. Utrudnia nam pełnienie tej woli Bożej. Bo popatrzcie, prorok Ozeasz mówi tutaj o Królestwie Północnym. Gani go za to, że mianują sobie bez woli Pana Boga właśnie książąt, czynią sobie posągi ze srebra i złota. Nie chodziło tu o to, że oni wpadli w synkretyzm. Było takie niebezpieczeństwo, było prawdopodobnie, z tego co czytamy w całej księdze proroka Ozeasza i w księgach historycznych, chodziło o to, że oni nie mogli znieść tego, że Pan Bóg im zakazał robić obrazu i robią obraz Boga Jahwe. To nie jakoś jakiegoś innego. Jest to niebezpieczne, prawda? Bo wracają się trochę do tyłu, bo Pan Bóg przez to, że nie chciał, aby stworzyć mu obraz, wystawił ich na to, żeby otwarli się na coś więcej, na większą rzeczywistość, żeby go nie zamykali w żadnym obrazie właśnie, żeby pozostał dla nich inny. Znowu do tego wrócę, co wczoraj mówiłem. Natomiast oni na siłę. No dlaczego? No słuchajcie, żyjemy w kulturze obrazkowej i łatwiej się ogląda coś na YouTubie, niż słucha na wrzucie, tak? Mogę tak powiedzieć? Łatwiej się już słucha na wrzucie, niż słucha się w ogóle, albo się czyta. Prawda? I oni byli podobnymi ludźmi jak my. Myśleli sobie podobnie. Myśleli... No właśnie, to się stało coś wczoraj. Już jest dobrze. I myśleli sobie podobnie. No jak tu wychwalać Boga, którego nie widzimy? To jest trudniejsze. Prawda? Co więcej, jak słuchać Boga, który wybiera takich królów, albo takich władców, wodzów, jak dzisiaj ten Gedeon, nie? Wziął 300, o których mówił. Jak można, to w ogóle jest nierealne, tak? Żeby w 300 wygrać. Oczywiście wygrali, tak? Ale to ostatecznie wiemy. Natomiast to ci żołnierze myśleli sobie, idąc w 300 na ilu było.
Na cały obóz Mawianicki,
nie wiem na ilu, ale...
Tysiące.
No właśnie, to już ich, co sobie myśleli w głowie. No jak można słuchać takiego Boga, tak? I Ozeasz to krytykuje. Krytykuje to, że przestali szukać woli Pana Boga, że przestali otwierać się na Jego Słowo, przestali Mu ufać, a zawierzyli swojemu planowi. Tak podobnie trochę jak właśnie ten, jak to jest w przypadku tego, jak to my mamy jakiś swój plan na życie i chcemy go realizować. Ale wiecie, to nie jest tak, że to tylko Stary Testament. Faryzeusze dzisiaj mają bardzo podobną myśl. Popatrzcie, co mówi lud. Lud mówi tak. Jeszcze nigdy nic podobnego nie pojawiło się w Izraelu. Nowość. Niemowa odzyskał mowę. Cud. A faryzeusze to nie. Cud, tylko gość ma niezły układ z Belzebubem. No i dlatego tak się dogadali. Nie? Negują całkowicie Boże działanie. Negują cud. Ewidentną interwencję Boga w oczach ludzi. Negują, bo znowu nie są do końca otwarci na nowość Pana Boga, która przychodzi w Jego woli. Na to, że Pan Bóg może chcieć od nas czegoś innego, niż nam się tak wydaje. Że na to, że nasze plany niekoniecznie są takie, niekoniecznie mają w sobie na tyle dobra dla nas samych, żeby się dobrze na nas skończyły. No ale dobra, faryzeusze źli i w ogóle tego, no ale popatrzmy dalej na apostołów. To samo. Apostołowie mieli bardzo dużą pokusę tego, żeby stanowić wielki naród izraelski, żeby Jezus nagle się okazał jako ten wódz, ten, który powie, biorę dzidę i idę, tak? I idę walczyć, i walczymy. I Izrael wreszcie jest wielką potęgą, tak? Już te wszystkie obietnice Boga się wypełnią prawdziwie, ale jak? Politycznie, widzialnie, próżnie, w chwale takiej ludzkiej. To była duża pokusa. Ja to w
wczoraj nocne rozmowy na temat egzegezy Nowego Testamentu z niektórymi były. Właśnie to też mówiłem o tym, że to w Ewangelii Świętego Marka jest bardzo widoczne, że oni nie rozumieją Jezusa. Jak Jezus mówi, że będzie cierpiał, no to Piotr mówi, co ty gadasz, gościu, w ogóle? No jak to? Nie mogło mu to przejść przez myśl. Nie był otwarty na to, że Pan Bóg może mieć inną wolę. My dzisiaj to widzimy inaczej. I co więcej, więcej nawet powiedziałbym, bo Pan Jezus zmartwychwstał, tak? I ten cud, jak to śpiewamy w sekwencji, wiemy, że ten cud prawdziwy. A przychodzi do apostołów, do wieczernika, początek Dziejów Apostolskich i co słyszymy? Jeden z uczniów się pyta, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? No znowu to samo. No znowu się im jeszcze nie wszystko wyjaśniło. Nie? No ręce opadają. Nie? Oni dalej jeszcze są zamknięci. Musiało dojść do prześladowania, żeby wreszcie wyszli i zrozumieli, o co tu tym wszystkim chodzi. Pewna swoja wizja, którą mam, swoja wizja związana z jakimś moim bezpieczeństwem, z jakimś bezpieczeństwem, które na przykład zapewnia właśnie chwałę od ludzi, ta wizja utrudnia mi przyjęcie woli Bożej. Utrudnia mi przyjęcie woli Bożej. Więc dlatego modląc się właśnie tymi słowami Ojcze Nasz, warto, myślę, naprawdę się zastanowić nad tym, czy ja mam sobie odwagę zakwestionować moje plany życiowe. Zakwestionować to, co stanowiło dla mnie jakieś oparcie. Wszystko to. Może to jakaś wola rodziców, co do mnie mam wyboru drogi życiowej, studia takie, a nie inne, liceum takie, a nie inne. Czy to na przykład to, że Pan Bóg nie chce, żebym tam pracował, tak? I stracę utrzymanie, i co będzie dalej? Czy ja mam tą odwagę, mówiąc te słowa modlitwy Ojcze Nasz, zakwestionować właśnie te swoje plany, tą swoją wizję na życie? Bo muszę to zrobić, skoro chcę oddać wolę Pana Bogu, oddać wolę Panu Bogu. Muszę to zrobić. Muszę powiedzieć, no proszę. Wczoraj mnie zapytano, wczoraj, nie pamiętam, mówi się, że ślub posłuszeństwa, Andrzej zapytał, jest najtrudniejszy. Nie wiem, czy jest najtrudniejszy, ale wiem, że rzeczywiście dotyka całego człowieka, bo odbiera wolę. Dlatego takie zakwestionowanie swoich planów, zakwestionowanie swoich wizji, swoich czasem ideałów nawet, odbiera niejako wolę. Ale wierzymy, że dajemy ją temu, który doskonale nas zna, doskonale zna nasze życie i doskonale wie, jak ma być, żebyśmy żyli dobrze, żebyśmy żyli właściwie. Święty Jan z Dukli, ja nie znam go dobrze, przepraszam, chociaż jestem jego krajanem, tak? Bo on pochodził życie w Poddukli, to jest 20 km od pięknego miasta Krosno, więc był blisko ideału, tylko 20 km. No ale w każdym razie ja pamiętam taką scenę z jego życia, kiedy on założył tę pustelnię i w pewnym momencie był bardzo głodny. I właśnie stwierdził, że już ten głód jest tak wyczerpujący, że pójdzie do swojej matki i poprosi o chleb. I przyszedł w tych łachmanach swoich pustelniczych i matka go nie poznała. Powiedziała, a idź stąd ty tutaj tego. Nie? Święty Franciszek, kiedy wrócił od sułtana, zobaczył, że zakon się całkowicie rozrósł, że pojawiła się struktura, że pojawiły się różne jakieś już plany co do tego, jak ma to wszystko wyglądać, pojawiło się jakieś prawodawstwo już, którego on nie widział, a on nie chciał tego, był bardzo spontanicznym człowiekiem i doznaje kryzysu. Bracia mu mówią, daj nam prawo, bo jest nas już tysiące, my nie damy rady żyć bez żadnego, a on mówi, Ewangelię macie za prawo, nie dam wam nic więcej. I robi się kryzys i on idzie na górę, aby się modlić, na górę Alvernia i tam dostaje słowo od Pana Boga, nie dobrze mówisz, dobrze, trzymaj tą Ewangelię. Dostaje słowo, jak wiemy z tradycji, Franciszku, to nie jest twój zakon. Bardzo mocne słowo. Święty Paweł. Wiemy rzeczywiście z Dziejów Apostolskich go znamy jako tego, który super ewangelizował. Rzeczywiście Dzieje Apostolskie bardzo pokazują ten obraz Pawła w samych superlatywach, ale jak czytamy w listy i na podstawie listów spróbujemy troszeczkę zobaczyć jego życiorys, okaże się, że po pierwszych dwóch czy trzech porażkach, które odniósł, między innymi wśród Atyńczyków, powiedział trochę jak Piotr. Piotr powiedział, idę łowić ryby, bo nie rozumie tego, co się stało na krzyżu, a Paweł powiedział, Ja sobie jadę spokojnie dalej te moje elementy szyć do Tarsu. Dopiero Barnaba musiał do niego przyjechać. I ja dopiero stąd znamy Pawła. Pawła, którego złamało to, że dostał porażki. Ale dzięki temu, że doznał porażki, że ktoś go nie zrozumiał, mógł głosić tą głupotę krzyża. Mógł głosić nie siebie. Ostatecznie ta wola Pana Boga, żeby się mu trochę sporaszkowało na początku, była dla niego zbawienna, była dla nas zbawienna. Ostatecznie dla Franciszka to, że zostawił ten zakon Panu Bogu, odłączył się od niego, tak, przestał być jego generałem później, wiedział, że to jest dzieło Boże, nie jego, przestał go sobie przypisywać, no na Werni też dostał stygmaty, jako pierwszy stygmatyk Kościoła. Oddał tą wolę Bożą Bogu, tak? Oddał się Bogu. Nie pamiętam, jak było akurat z Janem z Dukli, ale myślę, że wrócił biedny do tej swojej pustelni i rzeczywiście to bardzo go złamało, ale tak samo na pewno wyprowadziło z niego tą większą niezależność, jeszcze większe oddanie się Panu Bogu. Czyli co? Pozornie rzeczy, które bardzo raniły tych ludzi, były nielogiczne do końca, okazywując się wolą Bożą, doprowadzały ich do jeszcze większego dobra. I myślę, że jeśli pozostanie w nas ta otwartość na wolę Pana Boga i pozostanie w nas słuchanie tego, co Pan Bóg chce od nas, jeśli pozostanie w nas taki ten chłopiec, który przynosi z plant ojcu i pokazuje: tato, co mam z tym zrobić? Mam takie coś w życiu. Co? Powiedz mi. To tak naprawdę nie będziemy tego żałować. Jak jechaliśmy tutaj i zatrzymaliśmy się, bo nasz fotograf się spóźnił, zatrzymaliśmy się na jednej ze stacji benzynowych. Nie wiem, czy osoby, które widziałeś, czy zwróciły uwagę na taką scenę, którą ja widziałem to akurat, jak tata z synkiem przyjechali ładować paliwo do samochodu, wysiadł synek, taki wiecie, też nie za wielki, i tato. No i tato wziął ten, nie wiem, jak się nazywa do nalewania. Tak?
Pistolet.
Łatwo nazwa. Wziął ten pistolet i dał synowi, trzymając go, bo wiadomo, pistolet jest ternie, i syn delikatnie tam tak przestraszony, z czym wkłada do tego baku i naciąga całą swoją siłą tą rękę. Nie? I ojciec to wszystko trzyma z góry, ale mu pomaga, żeby syn wiedział, że sam nalewa, ale tak naprawdę z tyłu trzyma i całą tą wagę i ciężar bierze na siebie. Myślę, że podobnie może być w naszym życiu, kiedy zaczniemy współpracować z wolą Pana Boga, że okaże się, że tak naprawdę Pan Bóg nie chce nam wyrwać tego pistoletu i nalewać samemu, tylko chce, żeby ten pistolet, żebyśmy to robili razem z Nim, żebyśmy razem z Nim przemieniali ten świat, żeby to Królestwo Boże stawało się wokół nas razem z Nim. Że to On ma tą moc, tą siłę trzymać to, ale my też w tym bierzemy udział. Myślę, że też Franciszek jest znany z tego, że Roman Guardini pisał o nim, że te wszystkie pojednania z przyrodą, jakie miał, tak, że wilka ukoił spokojnie, już wilk nie zagrażał wiosce i tak dalej, właśnie wychodziło z tego, że Franciszek bardzo mocno współpracował z wolą Bożą. Współpracował z wolą Bożą i wokół niego działo się Królestwo Boże. Te znaki takie właśnie, że go tam ptaszki słuchały, że ryby go słuchały, podpłynęły. No jak to było, to nie wiemy, ale wiemy, o co chodziło biografowi. Pokazać, że to otwarcie na wolę Bożą przybliża to Królestwo Boże wokół nas. Przybliża Królestwo Boże i czyni to Królestwo Boże, przemienia ten świat. Przemienia na ten świat, który jest tą jedną trzecią góry. Tą aklimatyzacją do tego, abyśmy z otwartością przyjęli kiedyś to Królestwo Boże w pełni, to Królestwo Boże, które kiedyś nam Pan przyniesie. Tylko pytanie, które pozostaje właśnie, czy jesteśmy w stanie zakwestionować wszystkie nasze plany, to, co dzisiaj jest nam stałe i na czym się dzisiaj opieramy.
Uprzejmi Słowem Bożym teraz skierujmy do naszego najlepszego Ojca wszystkie prośby, które są w naszym sercu. Módlmy się Ojca Świętego Franciszka, który nosił to imię, aby przybliżał światu Królestwo Boże. Ciebie prosimy.
Módlmy się o otwartość dla nas, abyśmy nie pokładali ufności w tym, co jakoś sobie obmyśliliśmy, w tym, co
To stanowi dla nas zabezpieczenie, żebyśmy rzeczywiście szukali całym sercem woli Bożej. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Daj nam, Panie, odwagę zakwestionowania swoich oczekiwań, planów. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Daj nam, Panie, ufność, że Twoja ręka podtrzymuje wszystkie nasze zamiary, działania. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Otwórz, Panie, oczy naszego serca i uszy naszego serca, byśmy umieli słuchać Ciebie w Piśmie Świętym, w świecie otaczającym, w drugim przychodzącym do nas człowieku. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Daj nam, Panie, ufność dziecku. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Dobry Boże, przyjmij wszystkie te prośby, także te niewypowiedziane, które są w naszym sercu. Oddajemy je Twojemu miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.